Ten kontekst, w którym się znajdujemy dzisiaj, to jest święto naszej niepodległości. Jeżeli czasami ktoś wspomina o tym, że kiedyś było lepiej, zastanawiam się, kiedy było lepiej. Był taki czas przecież, że przez 123 lata Polski nie było na mapie świata. Dzisiaj właśnie możemy mówić we własnym języku, możemy żyć w miarę spokojny kraj. Tak? No, nie ma na świecie raju, tak? Ale jednak nie ma zepsucia aż tak strasznego, nie ma wojny, nie ma kataklizmów. Żyjemy naprawdę w pięknym kraju, w pięknych czasach. I to ja będę się kłócił, zawsze ktoś by chciał mi powiedzieć, że teraz jest źle, że kiedyś było lepiej. Więc mamy wolność i ta wolność drogo kosztowała, ale ta wolność też ma swoje takie dziwne uwarunkowania, można powiedzieć. Ponieważ jesteśmy niby wolni z jednej strony, ale nigdy do końca nie jesteśmy wolni, bo zawsze jest coś. Jest coś też, od czego wszyscy jesteśmy zależni. Wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zniewoleni tym, że któregoś dnia musimy umrzeć. I to jest drugi kontekst, najbliższy. Zadzwonił do mnie pastor, złapał mnie w pociągu. Jechałem w piątek do Gdańska, żegnaliśmy teściową mojego brata, tak? Czyli dla naszych dzieci to była taka ciocia babcia albo babcia zapasowa. Przeżyła swoje lata, 84 lata, odeszła do Pana, żegnaliśmy ją razem i to było... Oczywiście, że każde pożegnanie jest trudne, każde pożegnanie jest smutne, ale myśmy 2 miesiące temu widzieli się z nią, jeszcze siedziała z nami, pamiętam to, człowiek zawsze pamięta te ostatnie momenty, tak, kiedy siedzi na swoim stołeczku, kiedy mówi nam o tym, że źle się czuje, musi iść do lekarza i liczy się ze śmiercią. Nie to, żeby jej się tam śpieszyło, ale po prostu liczy się ze swoim odejściem. I tak się rzeczywiście stało. Przy okazji tam gdzieś wplątuje się nasz przyjaciel zboru, Dinek, tak? mąż Gabrysi, który przygotował rodzinę właściwie na to, co może się stać. I tak też to było. Mówią, że łatwiej im było zrozumieć, co się dzieje. No po prostu człowiek odchodzi i tego nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni w taki sposób, że to jest łatwe żegnać kogoś. Ale odchodziła w gronie swojej rodziny, w domu, w swoim domu, przy swoich dzieciach, przy swoich wnukach i prawnukach. Jej wnuczka napisała tak troszkę zabawnie, tak przyjemnie o babci, mówi, że będzie jej brakowało tego szurania kapciami. Że babcia jak chodziła, potem tak szurała kapciami. Pomyślałem sobie, że ponieważ zawsze są nasi rodzice, znaczy byli właśnie, babcia odeszła, moi rodzice jeszcze żyją, to ja się jeszcze nie czuję tak mocno dziadkiem, chociaż mam ich sześcioro, prawie już siódmy, już czekamy lada moment, że siódme przyjdzie na świat. Ale jeszcze aż tak mocno się nie czuję, ale w każdym razie to szuranie kapciami to już się zaczyna. I to czeka każdego z nas. I cokolwiek by tu powiedzieć, tak, to życie jest krótkie. Życie jest krótkie. W jakichkolwiek czasach byśmy żyli, życie jest krótkie. Ale jak to zdanie uzupełnić? Co wam przychodzi na myśl? Życie jest krótkie. Co byście powiedzieli? I co?
To tylko część życia.
Dobrze, to tylko część życia. Och, już jakie mądre. Dobrze, to tylko część życia. Co jeszcze można powiedzieć? Co się mówi często? Życie jest krótkie. Jak? Ale piękne, może być piękne, okej, okay. Dobrze. Zależy, co się wspomina. Ale trudne może być, tak? Dlatego mówią czasami życie...
Śpieszyć się kochać.
A, dobrze, śpieszyć się kochać, dobrze. No, wszystko... Niektórzy by powiedzieli, że trzeba szybko biznes robić, interesy jakieś robić, że trzeba szybko korzystać z życia. Tak? Ale jest też druga część. Wieczność jest długa. I w związku z tym co? Jak dokończyć takie zdanie? Życie jest krótkie. Dobrze. Wieczność jest... Dokładnie. Przygotować się na wieczność. I to jest też coś, co... Rozmawiałem z pewną bliską nam osobą w naszym życiu. Ja zadaję czasami takie dziwne pytania. Więc zadałem mi pytanie, do czego wychowujesz swoje dzieci? Do czego wychowujesz swoje dzieci? O, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Spodziewałem się, że powie coś ciekawego, ale powiedziała tak, bez zastanowienia, że mówi, na śmierć. Tak się nie mówi. Tak się nie mówi. Jak to można przygotowywać swoje dzieci na śmierć? Przygotowujemy je na życie. Przygotowujemy je do wyzwań w życiu, do tego, jak mają sobie radzić. Przygotowujemy dzieci na życie. Ale generalnie przygotowujemy się na to, żeby spotkać się z Bogiem. I tym samym nasze odejście stąd. Nie da się spotkać z Bogiem bez śmierci. Tak? W tym sensie, oczywiście my spotykamy się teraz z Bogiem, ale nie tak, jak to chcielibyśmy do końca. Trzeci slajd jest taki, dosyć taki prowokacyjny. Jest takie sformułowanie, pamiętam go z filmu, ale to nie tylko, bo to powiedział Swetoniusz. Swetoniusz powiedział takie zdanie, witaj Cezarze, pozdrawiają cię idący na śmierć. Pamiętamy, kto to mówi, tam jest obrazek tego człowieka, to gladiator. Tak? Gladiatorzy w taki sposób żegnali się właściwie ze swoim życiem i oddawali cześć Cezarowi. Myślę, że to jest całkiem niezłe zdanie dla nas również jako chrześcijan, kiedy możemy powiedzieć, oddajemy ci cześć, my, którzy idziemy na śmierć, my, którzy mamy umrzeć, bo nie wiesz, kiedy odejdziesz. I mówimy, życie jest krótkie wtedy, kiedy małe dziecko umiera, kiedy młody człowiek odchodzi, prawda? Ale nie tylko, nawet jak ktoś ma 80 i 90 lat, czy życie jest wystarczająco długie? Chyba, że cierpimy bardzo, to wtedy już być może sobie życzymy odejścia z tego świata. Niemniej jednak to, co chcę powiedzieć, to to, że my przygotowujemy się na odejście, na spotkanie z Panem. Przygotowujemy nasze dzieci, ale nie tylko. Następny wers mówi, od razu pomyślałem o tym, że przygotowujemy naszych współmałżonków. Pozwólcie, że otwórzmy list do Efezjan. Efezjan, 5 rozdział. Tam różne rzeczy wychodzą nam, kiedy myślimy o tym, co chcę podkreślić. Niektórzy tylko pamiętają o tym, że żony mają być uległe, tak? Na przykład tutaj z tego fragmentu to pamiętają, choćby byli niewierzący, nawet Biblii nie czytali, ale to pamiętają, że ona ma być uległa. Ale tu nie tylko o żonach jest mowa. Jest też mowa o tym, 25 wiersz, jeszcze ciutkę wcześniej, ja tu mam od 26, ale w 25 właśnie skierowane te słowa są do mężów. Później te słowa są tutaj o samym Chrystusie, ale to jest skierowane do mężów. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Czyli taka jest miara naszego przygotowywania naszych współmałżonków. Teraz rozszerzam to nie tylko na mężów, ale też na w ogóle jesteśmy dla siebie ważni, ponieważ my przygotowujemy siebie nawzajem na spotkanie z Bogiem. Prawda? Zgadzamy się z tym? Musicie pokiwać głowami. Tak, dziękuję bardzo. To jest bardzo ważne. My nie mamy współmałżonka tylko po to, żeby mi dogadzał, żebym robił to, co mi pasuje i to, co ja bym chciał. Żebym ja był szczęśliwy. On czy ona mnie nie uszczęśliwia, więc takie to żadne to małżeństwo. Nie, nie, nie. Jesteś w tym związku po to, żeby błogosławić swojego współmałżonka i żeby przygotować go na spotkanie z Bogiem. I teraz powiedziałem oczywiście o Chrystusie, ale skierowane to jest do mężów. Tak? Pierwsza kwestia już jest w ogóle nie do pobicia, ponieważ oddał samego siebie, ale dalej. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Czyli mężowie mają odpowiedzialność do przygotowania, tak? Oczyścić, uświęciwszy przez słowo kąpielą wodną, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Czyli Chrystus nas przygotowuje dla siebie, że skierowuje do nas swoje słowo. I to samo my robimy w stosunku do siebie nawzajem. Ile razy tak jest, że ktoś, teraz niedawno ktoś zwrócił się do mnie właśnie z prośbą, pastorze, ty coś wiesz o depresji, powiedz mi. Ja mówię, jedną z pierwszych rzeczy jest to, że ty jako mąż akurat, bo to była taka kwestia, jesteś odpowiedzialny za kąpanie swojej żony w słowie, tak, można powiedzieć. Za to, żeby ona była otoczona Bożym Słowem. Ponieważ jeżeli przychodzi depresja, depresja jest najczęściej duchową kwestią, dotyczy naszej duszy, gdzieś tam słabniemy z różnych powodów, ekonomicznych, jakichś, coś się dzieje na świecie, coś się dzieje z moim ciałem, coś się dzieje, tak? I potrzebuje wzmocnienia. I nie od razu lekarz wystarczy. Jest potrzebny, dziękuję Bogu za lekarzy. Nie od razu lekarz wystarczy. Tutaj jest mowa o kąpieli wodnej przez słowo. Aby sam sobie przysposobić, no, przygotować inaczej mówiąc, przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Więc zwróćmy uwagę na podwójność tego działania. Z jednej strony to jest mowa o Chrystusie, to Chrystus robi, ale to jest skierowane do mężów. I jak jeszcze dalej to pociągnąłem, skierowane do współmałżonków, tak? My jesteśmy w dziele Chrystusa w tym, żeby przygotować siebie na spotkanie z Bogiem. Piękne, prawda? To jest naprawdę mocne. Więc jak pomagamy sobie, żeby trwać w tym, co podoba się Bogu? Jak pomagamy sobie? Ja mówię, często to powtarzam, że cechą wierzących ludzi nie jest to, że są bezbłędni, ale cechą wierzącego człowieka jest to, że daje się napomnieć. I znowu tu jest mój właśnie współmałżonek, to jest rodzic, jeżeli wrócimy jeszcze do rodziców. Rodzic ma tą rolę, ma obowiązek, żeby napomnieć. Tak? I współmałżonek nieraz mi powie, co robimy z czasem, tak? Co robimy z pieniędzmi. I to są duchowe rzeczy. Ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy na samym początku, raz się chyba z tym spotkałem, że dobrze sobie przypominam, ale może tego było więcej, że ktoś przychodzi i pyta się, pastorze, w czym mogę pomóc, bo mam, chciałbym wspomóc finansowo kogoś. Pamiętacie ten fragment, który czytaliśmy? Oni dopominali się. O, poczytaj nam o darach duchowych, poczytaj nam o jakichś tam innych to jest duchowe. Nie, nie, to też jest duchowe. Jak mogę wesprzeć dzieło pańskie? Twoje pieniądze, twój czas, twój dom. Otwarte są? Dla kogo? Czy to jest wszystko dla mnie? Dla mojej przyjemności? Wszyscy, wszystko ma mi służyć, łącznie z Kościołem? Nie, ten Kościół jest słaby, bo to on nie... Dzisiaj było słabo, nic ciekawego nie było. Nie bawi mnie. To jest diabelskie podejście. Kościół nie spełnia moich oczekiwań. To jest po prostu... Diabeł to po prostu tak pięknie ujął, jakbym słuchał tego rzecznika tam w Rosji, jak on tam się nazywa, Ławrow, tak? Po prostu jak ten człowiek potrafi wykręcać prawdę i kłamać po prostu, i nie tylko on, wielu im podobnych, tych, którzy tutaj w Polsce też wspominamy, i którzy Goebbels, tak? Tak po prostu wykrzywiać prawdę. I to są diabelskie słowa. Życie jest dla ciebie, ma być dla twojej przyjemności. Życie jest krótkie, ty się baw, ty korzystaj. Jeżeli to jest dla ciebie, to ci sprawia przyjemność, to chodź, ale jeżeli nie, to nie. Czy tak robimy z dziećmi? To jest najlepszy sposób, żeby rozpuścić. Dziecko nie ma ochoty? To nie dawaj mu tego, ma ochotę na coś słodkiego, daj mu słodkie. Nie ma ochoty na to, to nie. Nie gwałćmy jego woli. To jest głupie po prostu. To jest głupie. To jest niepoważne. Idźmy dalej. Zobaczmy, bo jeżeli mamy rzeczy, zwróćcie uwagę na kolejny fragment. Łukasza 16 rozdział i 9 wiersz. Łukasza 16 rozdział, 9 wiersz. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Co się skończy? Możliwe, że pieniądze, możliwe, że czas. Tak? Jedno i drugie może tutaj wchodzić w grę. Tak? Skończy się czas pieniądza, ktoś tak przetłumaczył też. Skończy się to, co posiadasz. Tak? Więc zyskuj sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. To jest ta jedna z przypowieści, która jest szokująca, które pomijamy, bo to ciężko zrozumieć. Pan Jezus chwali kogoś, kto jest nieuczciwy. Tak? Pamiętamy tego zarządcę, który ma być zwolniony z pracy, ponieważ jest nieuczciwy. On dokłada jeszcze do tej swojej nieuczciwości, ponieważ myśli o przyszłości. myśli o tym, co będzie. On się przygotowuje na przyszłość. Mówi, nie, no, nie będę kopać rowów, nie mam tyle siły. Więc idzie dalej w tej swojej właściwie nieuczciwości, kłamie po prostu w rachunkowości, tak? I później staje, co się stało, staje przed Panem i ten Pan go chwali za jego nieuczciwość. Ale tu nie chodzi o to, że Jezus pochwala nieuczciwość, tylko chodzi o to, że pochwala jego przebiegłość, bo on myśli o przyszłości. Myśli o przyszłości. Pytanie jest, czy ja myślę o przyszłości? Jak myślisz o swojej przyszłości? Za co będziesz pochwalony? Za co zdobędziesz uznanie? Bóg mówi, brawo, świetnie, sługo dobry, wchodź do radości swojego Pana. Tak? Zaraz do tego jeszcze dojdziemy. Ale zobaczcie jeszcze jedno sformułowanie, które jest powiedziane, żeby was przyjęli do wiecznych przybytków. Ile macie znajomych, którzy mają domki, nie wiem, może letniskowe, a może jakieś potężne dacze albo jakieś wille w wieczności? Macie jakichś znajomych tam, którzy mają jakieś wille? No niektórzy tak myślą, że mają. Jakichś świętych może, którzy tam coś załatwią, przygotowali coś tam. Nie ma czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie przygotować ci wieczności. W takim sensie, że on ci to załatwi. Jest tylko jeden. Nasz Pan Jezus Chrystus. On powiedział, idę przygotować wam miejsce. Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. Więc stosunek do twoich dóbr, do tego, co posiadasz, ma wpływ, to wydaje się być takie nieduchowe, to wydaje się być takie przyziemne. Pieniądze, usiąść nad kontem bankowym i pomyśleć, gdzie mam wesprzeć jakąś służbę, to wydaje się być takie marne. Albo kwestie takie bliższe, gdzieś ktoś myśli, upiekę coś, zaniosę komuś, tak? Zadzwonię, czy czas, dobre. Coś, myślę o zwyczajnych, prostych rzeczach, myślę o drugim człowieku, brat, siostra, tak? A to ma przeniesienie na wieczność? Owszem. Twój stosunek do dóbr tutaj na ziemi ma przeniesienie na wieczność. Idźmy do następnego wersetu. 1 Tymoteusza, 6 rozdział. Od 17 wiersza. Tam jest skierowane wprost do bogaczy. I czytamy takie słowa. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Czy bogactwo to jest coś złego? Nie. Już mówiłem o tym i przypomnę te słowa mojego przyjaciela, które zawsze mi kołaczą w głowie. Boże, daj mi zarobić jak najwięcej, żebym mógł jak najwięcej ułożyć na Twoją służbę. I jego dom jest dla mnie świadectwem tego. On mógłby żyć w pałacu. Żyje normalnie, skromnie, jeździ normalnymi, zwyczajnymi, już nie pamiętam, co było, Tico, czy coś w tym rodzaju. Ma takie do dalszej jazdy i takie bliższe, na bliższy dystans. Ale daj mi zarobić tyle, żebym mógł jak najwięcej włożyć na Twoje dzieło. Fajna modlitwa, prawda? Dobrze, jeszcze raz. Bogaczom tego świata nakazuj, żeby się nie wynosili, nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Czyli mamy do tego tendencję. Pokładać nadzieję w bogactwie, w tym, co mam. Czy to będzie bogactwo intelektualne? Czy to będzie bogactwo takie materialne? Czy to będą doświadczenia? Cokolwiek to będzie. Jakiekolwiek by to było bogactwo, tutaj na ziemi ono jest niepewne. Mają pokładać nadzieję w Bogu. W Bogu, który co robi? Daje nam wszystkiego obficie ku używaniu, ku uciesze, dla radości. Bóg daje ci to. Ciesz się. Ciesz się tym, co masz. Naprawdę Bóg daje, chce, żebyś się mógł cieszyć tym, co masz. I to też jest ważne, takie proste, umieć to nazwać, powiedzieć, dziękuję Ci, Panie, mam dom, mam ciepło, mam ubranie, mam pieniądze na chleb, na bułki, na różne, mam pieniądze, tak? Mogę spokojnie żyć. Idźmy dalej. Czyli nie w bogactwie, lecz w Bogu daje ci wszystkiego do udzielania, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić, zwróćcie uwagę na te słowa, jakiego życia? Prawdziwego życia. Pawle, co chcesz powiedzieć, że to życie do tej pory to było nieprawdziwe? Owszem. To, co tutaj masz, nie jest, to jest prawdziwe w tym sensie, że rzeczywiście podejmujesz prawdziwe decyzje, czegoś rzeczywiście doświadczasz. Nie chcę powiedzieć, że żyjemy w Matrixie, ale to życie jeszcze nie jest tym, co ma być. I jeżeli Bóg to, co tutaj przygotował, wydaje się być piękne, naprawdę piękne, smaczne, dobre, przyjemne, to jest tylko przedsmak tego, co Bóg przygotował. To prawdziwe życie tam dla nas przygotowane. Ale zwróćcie uwagę, co prowadzi do tego życia prawdziwego? Gromadźcie sobie skarb. Jako dobry fundament na przyszłość. I to na pewno nie jest skarb tego typu, jak tam pamiętamy z tym bogatym rolnikiem, kiedy powiedziane jest głupcze, dzisiaj zażądają twojej duszy czy będzie rozliczany z tego, ile masz na koncie? O, ty tyle masz na koncie, dobra, chodź do Królestwa Bożego. Nie, nie. Zażądają twojej duszy. Czy twoja dusza jest bogata w Bogu? Czy twoja dusza jest bogata w Bogu? Te fragmenty stanowiły taką podwalinę do teraz głównego właściwie tekstu. To jest Ewangelia Jana, 12 rozdział. Ewangelia Jana, 12 rozdział. To jest takie dosyć ciekawe, ponieważ połowa właściwie Ewangelii Jana skupia się na ostatnim tygodniu z życia Jezusa. Czyli jakby to, co dotyczyło Jego śmierci, było tak ważne, że połowa Jego Ewangelii jest poświęcona na to, co działo się pod koniec Jego życia. Właściwie zastanawiam się, czy nie zacząć od tego drugiego pytania. Tam mamy dwa pytania, jaki był system wartości pewnych ludzi, Judasza, Marii albo ludu i arcykapłanów. Ale drugie pytanie brzmi, na co Jezus przygotowuje wszystkich? I zacznę od tego drugiego pytania, ponieważ chciałbym, żebyście widzieli kontekst. W 11 rozdziale z czym mamy do czynienia? Pamiętamy zawsze Jana, 11 rozdział to wiadomo, Łazarz. Tak? Wskrzeszenie Łazarza. Już tam moglibyśmy zadać pytanie, po co to wszystko tam się tak dziwnie dzieje? Jego ukochani, Maria, Marta i Łazarz, to byli jego przyjaciele, ukochani przyjaciele. Czy nie mógł przewidzieć, czy nie mógł być bliżej, a jeżeli był daleko, czy nie mógł powiedzieć po prostu słowa, tak jak to było w przypadku tego sługi setnika? Wypowiedział słowo i wystarczyło. Nie musiał tam iść. Ale zwróćcie uwagę, Jezus przez cały czas przygotowuje ich na śmierć, na zrozumienie śmierci, na podejście do śmierci. Jezus przez cały czas przygotowuje ich. Więc to działo się z Łazarzem i ten tekst tutaj nasz od tego się jakby zaczyna, też jakby wspomniane jest bardzo wyraźnie, że zaraz w pierwszym wierszu, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych? Bo Jezus przychodzi na spotkanie do swoich przyjaciół, jest 6 dni przed Paschą, tak? Właśnie do Marii, Marty i Łazarza. I podkreślone jest, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Jeszcze na chwilkę zostawmy, żeby to jeszcze pociągnąć ten kontekst. Zobaczcie dalej, w tym samym 12 rozdziale będą Grecy, czyli nie Żydzi. Grecy. Od 20 wiersza to tam idzie, napisałem aż do 33 właściwie wiersza. I oni pytają, chcą widzieć Jezusa i Jezus doznaje zachwytu. Doznaje zachwytu i mówi w taki sposób, nadeszła godzina, 23 wiersz. Nadeszła godzina, żeby został uwielbiony Syn Człowieczy. I wtedy mówi im o tym ziarnku pszenicznym, które musi umrzeć, żeby co? Żeby wydać plon. Musi umrzeć, żeby wydać plon. To przede wszystkim dotyczy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale to też dotyczy i nas. Żeby twoje życie mogło wydać owoc, musi coś umrzeć. Żeby twoje życie mogło wydać owoc, musi coś umrzeć. To musi wsiąknąć. To jest trudne. To nie jest łatwe. Nie chcemy. Tak jak nie chcemy odchodzić z tego świata, bo wydaje się, że to jest jedyny, który znamy. No jest jedyny, który znamy. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie tam. I to nie jest łatwe. Tak? Ach, oczywiście jestem gotowy na śmierć. My, szykujący się na śmierć, pozdrawiamy cię. To łatwo powiedzieć, ale to nie jest takie proste. A jednak Pan Jezus przez cały czas przygotowuje ich na śmierć. Swoją i też ich śmierć, ich odchodzenie. I wreszcie właśnie w tym 33 wierszu bardzo wyraźnie jest powiedziane, to powiedział, żeby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale po drodze, to jest 33 był, a teraz 25 wiersz jeszcze, pominąłem, bardzo ważny. Kto miłuje życie, kto kocha życie, kto się trzyma tego życia tu na ziemi, co się z nim stanie? Utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, co się stanie? Zachowa. I tu poważne pytanie też trzeba sobie zadać. Co czy nienawidzić? Czy mam chodzić w ciągłej depresji? Mam ciągle narzekać na wszystko? O, to życie jest do niczego. Właśnie kiedyś było lepiej. O co chodzi z tym nienawidzeniem życia? Myślę, że warto zrozumieć pewną definicję miłości. To młodzi ludzie też posłuchajcie. To Monika, posłuchaj. Na czym polega też nienawiść? Nienawiść nie jest wyłącznie tym, że mam jakieś bardzo złe uczucia do kogoś. I po prostu nienawidzę kogoś tam. Nie tylko. Nienawiść jest też obojętnością. Nawet w relacjach ludzkich. Nienawiść można wyrazić obojętnością. Nic dla mnie ten ktoś nie znaczy. I bardzo podobnie można to przełożyć tutaj. I apostoł Paweł to nazwał w innym miejscu. Mówi, ja do tego życia nie przywiązuję wagi. To życie nie jest dla mnie najważniejsze. To, co mógłbym osiągnąć w tym życiu, nie jest sednem tego życia. Chrystus. Chcę więcej Chrystusa. I teraz przechodzę do tego pierwszego pytania. System wartości. System wartości właśnie Judasza i Marii. Zwróćmy na to uwagę w tym tekście. Trzeci wiersz. Co się dzieje? Więc jest to przyjęcie, jest ta kolacja. Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Proszę, jakby mały czytałem narodowy. Jaka to jest maść narodowa? Ale okej, nardowa. Nawet poczytałem sobie gdzieś w internecie, co to znaczy, ale nic takiego. Dzisiaj nawet się ciągle używa tej maści w jakichś tam chorobach, ale to wtedy po prostu bardzo pachniało i rzeczywiście używało się tego, żeby przygotować też ciało na śmierć. Okej. Więc wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Kilka rzeczy to warto zwrócić uwagę w tym wierszu. To było bardzo nieprzyzwoite. To było nierozsądne ze strony Marii, to co ona zrobiła. Kobiety nie rozpuszczały włosów publicznie. Tak, mamy inną, podobną sytuację o tej grzesznicy, która przychodzi, to było w domu Szymona, też przychodzi, bardzo podobna sytuacja, też to robi. I to było oburzające dla wszystkich. Jak można, jak mistrz może pozwalać, gdyby był nauczycielem, to by nie pozwolił na coś takiego, żeby kobieta rozpuściła przy nim włosy, żeby dotykała jego stóp, w ogóle go dotykała. To jest... Ale jeszcze ważniejsze jest to, że ta maść była droga i ta cena, że tak powiem, dotykała właśnie i Marii, i Judasza. Ta cena dotykała i Marii, i Judasza. Dla Marii ta cena była warta wszystkiego. To dla niej jakby nic nie znaczyło. Zobaczcie, ludzie przyszli tam, wielu ludzi przyszło tam. Po co? Zobaczyć zmartwychwstałego, czy zmartwychwskrzeszonego, raczej poprawnie powiedzieć, Łazarza. Byli zainteresowani po prostu tym zjawiskiem. Patrzcie, naprawdę się rusza. Nie, on żyje, a przecież już śmierdział. Nie? To było dla nich fantastyczne. Dla nich to wszystko było jakby obojętne. Dla nich najważniejszy był mistrz. I co mogę zrobić dla niego? Co on dla mnie, ile on dla mnie znaczy? Wielu ludzi podchodzi do Boga, wielu ludzi podchodzi właśnie do takich momentów, nawet właściwie no, ciekawie jest, a jak już przestanie być ciekawie, to się skończyło ciekawie. Już mi się znudziło. Nie przypuszczam, żeby Marii się to kiedykolwiek znudziło. Dla niej cena nie grała roli. Dla Judasza cena grała rolę. Szkoda mu było. I w pierwszym odruchu można powiedzieć, rzeczywiście, ojejka, przecież za te pieniądze można by tyle szpitali zbudować i coś tam zrobić, i coś tam zrobić jeszcze. Tak? Szkoły, cokolwiek. Tak? Jaka cenę? Jaką cenę ma dla ciebie Jezus? Jaką cenę jesteś zapłacić za to, żeby być tak blisko jak Maria? Żeby zrobić z siebie nawet i pośmiewisko. Niech sobie myślą, co chcą. Niech sobie myślą, co chcą. Ja chcę być blisko Niego. Chcę być w przymierzu z Nim. Chcę być chroniona przez Niego, chroniony przez Niego. Chcę należeć do Niego. I chcę to pokazać wszystkim. To nie jest tylko to, że nosiła to w sercu i gdzieś tam na kątku siedziała sobie i płakała z powodu Jezusa. Nie. On był dla niej najważniejszy przez cały czas. I to zrobiła publicznie przed wszystkimi. Dlatego tak ważne jest nasze demonstrowanie tego, do kogo należysz i kogo kochasz. Jaką cenę ma dla ciebie Jezus i Jego miłość, Jego osoba. A pamiętaj, że On przygotowuje nas na śmierć. I On już wcześniej właśnie tym i Marii, i Marcie, jednej po drugiej mówił te same słowa. Te same słowa mówił przez cały czas o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym, o tym, że On jest tym zmartwychwstaniem i życiem w tym 11 rozdziale jeszcze wcześniej. Tak, więc jeżeli mówimy o tym przygotowywaniu się na śmierć, to nie mówimy tylko o nieuchronności śmierci. To jest ważne w takim znaczeniu tym ludzkim, naszym ziemskim, że właśnie ta babcia, czy dziadek, czy ktokolwiek będziemy w tym swoim odpowiednim wieku, no wnuki będą widziały, jak odchodzimy. Ale będą widziały też jeszcze więcej. Będą widziały, jak żyliśmy, na czym nam zależało, jak spędzaliśmy czas, co było naszą największą wartością. No to będą widziały i stąd wyciągną naukę. I to będzie dla nich ważne. To jest przygotowywanie serca i to jest trwanie właśnie w takich uczynkach, w takim budowaniu Jego Królestwa. Pomyśl, czego ci dzisiaj szkoda? Czego ci dzisiaj szkoda? Pieniędzy? Czasu? Czego szkoda? A może się po prostu wstydzisz w jakiś sposób? To pomyśl o Marii, pomyśl o niej. I pomyśl o tym bardzo ekonomicznym, pobożnym, wydawałoby się, Judaszu. Ale kropla po kropli to wszystko zmierzało w takim właśnie kierunku. Jezus mówi do niej w 7 wierszu: zostaw ją, zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Gdyby nie był Bogiem, to byłoby bluźniercze z Jego strony. Gdyby Jezus nie był Bogiem, to byłoby bluźniercze. Nie można w taki sposób czcić człowieka drugiego. Nie można w taki sposób honorować i czcić drugiego człowieka. Tak nie powinno się robić. Ale Jezus przyjmuje to, zatrzymuje to wszystko i to jedno słowo: zostaw ją. Gdzieś tam, pamiętacie, nie powiedział do niego jak do Szymona Piotra: idź precz ode mnie, szatanie. Powiedział tylko: zostaw ją. Ale to była kropla po kropli, które wpadały w serce Judasza i prowadziły go do tego, że pójdzie i wydaje Jezusa. I wydaje Jezusa za 30 srebrników. Bo taką stratę tu przeżył. Więc on musiał sobie to nadrobić. Jan pisze ten list po 60 latach, jeżeli pamiętamy. Wszystkie Ewangelie, już te trzy Ewangelie wcześniejsze były już napisane. Jan pisze to, będąc już w podeszłym wieku, tą Ewangelię. I on wiele rzeczy przeanalizował. Oni wtedy tego nie widzieli. I to nie było jawne. Tak jak w życiu wielu z nas. Nie wszystko jest jawne. Ja tego nie widzę. Ale im jestem starszy, tym więcej widzę. I sami to wiecie po sobie, że potrafimy zobaczyć, przejrzeć czyjąś maskę. Jan widział, i tu mówi bardzo wyraźnie o nim, że on był po prostu złodziejem i wykradał to, co było wkładane w 6 wierszu. Nie dlatego to mówił, że się troszczył o ubogich, ale ponieważ był złodziejem, mając sakiewkę, sprzeniewierzał. Nie to, że raz to zrobił, sprzeniewierzał. Robił to systematycznie, to, co wkładano. Być może nie wszystko od razu, tak po troszku, troszeczkę. Ile mogę uszczknąć z tego życia, które Bóg mi daje? Dla siebie, dla siebie, dla siebie. Bo ja muszę korzystać z życia, życie jest krótkie. Ja muszę korzystać z życia. Korzystaj, tak jak Judasz. Mateusza 25 rozdział. Mateusza 25 rozdział. W tym 25 rozdziale mamy bardzo poważne kwestie. Ja to sobie muszę otworzyć tutaj. Pan Jezus przez cały czas mówi o tym, że musimy być gotowi na przyjście Pana. Musimy być gotowi. Przez cały czas to się powtarza, jeszcze właściwie od 24 rozdziału, kiedy jest powiedziane o tym, jak to wszystko się skończy. Musimy być gotowi, gotowi, gotowi. I później 25 rozdział mamy te trzy przypowieści o 10 pannach, mądre i głupie, wejść na przyjęcie. O talentach mówi właśnie do sługi, sługo dobry, wierny, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. 23 wiersz. Tak? Zwróćcie uwagę na takie powtarzające się słowa. I teraz właśnie od 31, kiedy mamy te kozły i owce, po jednej, po prawej, po lewej, po prawej stronie, i mówi do jednych właśnie od 34 wiersza: chodźcie, błogosławieni, pójdźcie, wejdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Zapraszaj, wchodźcie. Tak? I mówi dlaczego? 35 wiersz, 25-35. Albowiem łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przychodnim, a przyjęliście mnie, byłem nagi, albo nie miałem się w co ubrać, a przyodzialiście mnie, byłem chory, odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Jak jesteśmy zbawieni? No z wiary przecież. No z wiary przecież. Ale zobaczcie tutaj, Pan Jezus podkreśla uczynki. Podkreśla czyny, które są wyrazem tejże wiary. Wiara nie jest tylko intelektualnym przeżyciem. Wiara nie jest emocjonalnym przeżyciem. Tam musi być intelekt i powinny być uczucia. Ale wiara zawiera w sobie to, że to jest moje życie. To jest moje życie, które Jemu oddaję i służę w ten sposób. Tak jak tu Pan Jezus mówi. Ja i oni, to jest też ciekawe, ale kiedy Cię widzieliśmy? Kiedy Cię widzieliśmy? Oni nie potrafią tego dostrzec, bo to było naturalne. To nie było to, że oni mieli wypisane z boku, a Panie Boże, teraz zaraz tutaj mam wypisać. Tu zrobiłem to, tu zrobiłem tamto, tu dałem tyle, a tyle, pamiętasz? To było tak jak z tą Marią. Nie liczyła tych kosztów. Nie liczyła tych kosztów. Co z tego, co sobie o mnie pomyślą? Ja chcę być z Nim. Ja muszę się opowiedzieć za moim Panem Jezusem Chrystusem bez względu na koszt. I w 40 wierszu czytamy, król odpowiadając powie im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, czyli usługiwanie. I tu też musimy zrobić takie zastrzeżenie. Paweł mówi na przykład o domownikach wiary. Pan Jezus wspomina o tym, żeby nie robić takiego, jak to powiedzieć, oszustwa religijnego, w tym sensie, że to, co powinienem dać moim rodzicom na przykład, to dałem na kościół. I już nic nie muszę robić dla rodziców. Tak? Pan Jezus przestrzega, mówi, to jest obłuda. To jest obłuda. Więc są domownicy wiary. Są ci moi bracia, najmniejsi, ci, którzy są nieporadni. Ci, którzy wydają się być tacy zaniedbani. To jest twoja odpowiedzialność. Zobaczcie, to nie jest powiedziane w taki sposób, że ci, którzy świetnie po prostu wyglądali na nabożeństwach, Ci, którzy mieli świetne wyniki jakieś, nie wiem, ewangelizacyjne, jakiekolwiek tam byśmy wymienili. Nie, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I to się liczy. To nie jest bez znaczenia. To się liczy. Na to zwraca Pan Jezus. Ostatnia sytuacja, ostatni fragment z listu do Filipian, drugi rozdział. Przyjmijcie Go. O kogo nam chodzi? Szybko, kto patrzy w kontekst. Przyjmijcie Go, więc w Panu, z wielką radością. Go. Kto to jest ten Go? Te imiona biblijne są takie dziwne, zawsze trzeba poszukać. Drugi rozdział. Kto, kto, kto? To brzmi podobnie, ale to jeszcze nie to. Też na E. Czyje to imię tam jest? Jeszcze nie słyszałem, żeby to dziecko ktoś nazwał, ale to są pozytywne postaci. Dlatego właśnie nosimy Biblię, tak? Spojrzymy na kontekst. No, ciutkę wcześniej. No, świetnie, właśnie, Epafrody, tak jest. Albo dobrze. W każdym razie, przyjmijcie Go w Panu z wielką radością. On był na misji z Pawłem i coś się stało. Co się stało? I mówi Paweł dalej. Miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. Ja to słowo sprawa Chrystusowa to mam podkreślone w swojej Biblii mocno. Ono gdzieś tam w moim sercu ciągle tkwi. I ciągle do tego nawiązujemy, kiedy rozmawiamy o różnych sprawach w naszym życiu. Sprawa Chrystusowa. Nie to, co mi się wydaje, co dla mnie byłoby fajne, bo tak musi być po mojemu, ale sprawa Chrystusowa. Jaka jest sprawa Chrystusowa w swoim życiu? I to naprawdę mogą być te właśnie drobne rzeczy. To, co zapraszasz kogoś, przygotowujesz dla kogoś, myślisz o kimś, dzwonisz. Jakkolwiek. Cokolwiek uczyniłeś dla jednego z tych maluczkich, mnie uczyniłeś. On tutaj dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. I nie przypuszczam, że to chodziło o to, że był ubiczowany, że był w więzieniu. Po prostu być może się rozchorował, ale był z Pawłem na misji. I mówi, uzupełnił to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Tak? Wy powinniście być ze mną na tej służbie, na tej misji. On pojechał za was. I miejcie go, szanujcie go. Tak? Miejcie go w poważaniu. Szanujcie go. Bo dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając się na niebezpieczeństwo, swoje życie. Podsumowując, kończąc tutaj jeszcze raz ten werset, widzimy na samym dole, werset mówię, to jest takie powiedzonko. To ładniej brzmi w języku oryginalnym, ale to w języku polskim ciężko było przetłumaczyć. Chodzi o to słowo samo. Tak? Czyli z samej wiary jesteśmy zbawieni, ale prawdziwa wiara nigdy nie pozostaje sama. Z samej wiary jesteśmy zbawieni. Z tego, że zaufałeś Chrystusowi, Jego krwi, Jego słowu, Jego dzieł. Z samej wiary jesteśmy zbawieni. Ale wiara nigdy nie pozostaje sama. Powstańmy, oddajmy chwałę Bogu. Ojcze, przychodzimy do Ciebie, dawcy życia. I tego życia, które tu mamy, po prostu fizycznego życia, na tej ziemi. Ale też tego życia, które pochodzi od Ciebie. I tylko Ty mogłeś nam to dać. Nikt inny. Zrodziłeś nas przez swoje słowo. Dałeś nam życie przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, który był Bogiem odwiecznym, a jednak stał się tutaj jednym z nas. Syn Człowieczy, który rzeczywiście żył, rzeczywiście nie dosypiał, łaknął, pragnął, był prześladowany, i wreszcie rzeczywiście był zabity i rzeczywiście jego krew polała się na krzyżu. Ale też rzeczywiście prawdziwie zmartwychwstał i żyje w tym uwielbionym ciele. Nie po to, żeby znowu umrzeć. I tak samo i my. Dałeś nam to życie tutaj na ziemi, ale któregoś dnia umrzemy. Wiemy o tym. Odejdziemy stąd. I nie chcemy tego żałować. Nie chcemy zbytnio przywiązywać się do tego życia, zbytnio przywiązywać do niego wagi. Chcemy myśleć o tym, co Ty dla nas przygotowałeś, kim Ty dla nas jesteś. I kiedy myślę o Marii, kiedy myślę o tym, co zrobiła, trudno mi się z tym do końca utożsamić. I jeżeli otwieram przed Tobą serce, Panie, Ty widzisz, Jeszcze tak wiele mi brakuje. Jeszcze tak wiele mi brakuje. I teraz myślę o moich braciach, siostrach, którzy są tutaj, na tym miejscu. Modlę się o nich, modlę się o nas, o Twój zbór, o Twój Kościół, Panie. Nie daj, żeby ten świecznik był zdmuchnięty. Nie daj, żeby ten świecznik zgasł. I również nasze życie, nie daj, żeby przemijało byle jak. Żebyśmy całe nasze życie poświęcili tylko swojemu dobru, swoim przyjemnościom i temu, co mi pasuje, co dla mnie jest dobre. Ale żebyśmy szukali Twojej sprawy, sprawy Chrystusowej. Daj nam wrażliwe, pokorne serca. Pomóż nam, żebyśmy umieli dać się napomnieć, żeby posłuchać Twojego słowa. Skrusz nasze serca. Błagam Cię o to, Panie. I Tobie też niech będzie chwała zawsze, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen. Amen.